Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, zapraszam na naszą audycję, a pierwszymi w pierwszej części gośćmi są wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Trzecia fala koronawirusa niestety jest faktem. Od 15 marca w Lubuskiem także lockdown. Naszą audycję robimy przede wszystkim z myślą o słuchaczach i ich na początek posłuchajmy, jak oceniają wprowadzenie lockdownu od 15 marca.
Ja tak bezpośrednio tego mocno nie odczuwam, dlatego że pracuję zdalnie, jestem nauczycielem. No ja mam dosyć już trochę tej sytuacji.
No już jesteśmy troszeczkę tym zmęczeni, także chcielibyśmy, żeby to się w końcu skończyło.
No powiem szczerze, że już na tyle długo to trwa, że już zdążyliśmy się chyba wszyscy przyzwyczaić do takiej sytuacji. Mogliśmy się tego spodziewać, od jakiegoś czasu ta liczba zakażonych w województwie utrzymywała się na jakimś wysokim poziomie.
Moje odczucia są takie, że to chyba się już nigdy nie skończy po prostu, więc ja byłam na to psychicznie przygotowana.
Wydaje mi się, że to jest nie. Potrzebne.
Ta praca zdalna wcale nie jest łatwiejsza czy przyjemniejsza, przeciwnie, generuje też dużo napięć różnego rodzaju, także zawodowych, bo nie możemy się spotykać bezpośrednio twarzą w twarz.
Głosy różne, jak słyszymy, ale fakt jest faktem, że lockdown zostanie wprowadzony od poniedziałku. Co panowie o tym sądzicie? Sebastian Pieńkowski.
No, parametry, które myśleliśmy, że będą spadały, rzeczywiście sprawdziły się fachowców opinię, że może nas trzecia fala czekać i rzeczywiście niestety dzieje się to. Dotyczy to też województwa lubuskiego, a więc w momencie, gdy te parametry zostają przekroczone, które zostały ustalone jako no, pewne krytyczne, wprowadza się kolejne obostrzenia, żeby ograniczyć rozwój, rozprzestrzenianie się wirusa. Rzeczywiście wszyscy są zmęczeni, moi znajomi, którzy coraz częściej chorują. Również ci, co nie chorują, myślę, że każdy z nas ma w otoczeniu znajomych, przyjaciół, którzy no, właściwie mogą potwierdzić te wszystkie opinie, które przed chwilą wysłuchaliśmy. No i niestety myślę, że tak jak wcześniej już wspominaliśmy w naszych rozmowach, że są dwa wyjścia, tak? Pierwsze to jest to, że większość z nas przechoruje, już prawie 2 miliony Polaków to przechorowuje lub przechorowało. Lub ta lepsza oczywiście metoda szczepienia. Szczepimy tak szybko, jak to możliwe, w zależności od liczby szczepionek, które przychodzą. No, mam nadzieję, powiem szczerze, że do października, no bo tak to wszystko wygląda, powinno się to zakończyć w tym sensie, że wrócimy normalnie do funkcjonowania, najpóźniej do października, bo żywię nadzieję, że po prostu będzie to wcześniej. No i prośba, tak jak premier Morawiecki prosi o cierpliwość. No już tyle poświęciliśmy. Zdrowie jest najważniejsze, życie jest najważniejsze, więc musimy to po prostu wytrzymać.
Radosław Wróblewski.
No cóż, jesteśmy już praktycznie rok z pandemią i jak się okazuje, pandemia nie zamierza ustępować. A ten okres wiosenny, przypomnijmy sobie, w ubiegłym roku od kilku przypadków poprzez kilkanaście, kilkadziesiąt, a w tym momencie oczywiście w tym okresie wiosennym, tradycyjnym sezonie grypowo-przeziębieniowym, który właśnie też przypada między innymi na marzec, jest więcej również i stwierdzeń COVID-a. No cóż, tak jest. Jesteśmy praktycznie najmniejszym województwem kraju, prawie 1 milion mieszkańców, ale mimo wszystko średnia na mieszkańców, jeśli chodzi o wzrost zachorowań, jest wysoka, zwłaszcza w Gorzowie, w Zielonej Górze. No trudno, no niestety, tak łatwo nie wygramy z pandemią. I te obostrzenia, które teraz są wprowadzane tak jak gdyby kaskadowo, czyli punktowo w poszczególnych województwach, no niestety dotknęło nasze województwo. Najpierw te 2 tygodnie, zobaczymy jakie przyniesie to efekty i co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że wiosna, zwłaszcza od miesiąca maja, czerwca, kiedy będzie coraz cieplej, oby wirus też troszeczkę wyhamuje. Równolegle też miejmy nadzieję, że będzie rozwijać się program szczepień. i to też swój skutek odniesie, co zresztą troszeczkę już widać, jak to mówią fachowcy, chociażby jeśli chodzi o zachorowalność na COVID-a wśród ludzi starszych. Część z nich całkiem też chyba już dosyć spora przyjęła szczepionki i myślę, że to też jest jakaś odpowiedź na to, że aż tak chyba dużo tych zachorowań wśród tej grupy wiekowej nie ma.
Ja przypomnę wszystkim... Proszę dokończyć.
Więc nam pozostaje w tym momencie nic innego, jak również cierpliwie zachowywać się rozsądnie, racjonalnie. To widać też w wielu miejscach. Wystarczy pójść do sklepów, galerii czy nawet na chodnikach. Wielu ludzi po prostu też już jak gdyby nawet nie stara się ukrywać, że nie trzyma dystansu, nie nosi maseczek.
Doktor Jacek Smykał, szef oddziału zakaźnego w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, ostatnio mówił na antenie Radia Zachód, że sam obserwuje, że po prostu ludzie są zmęczeni i nie trzymają większości tych obostrzeń, które są. Ale ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że trzeba minąć 40 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Tam, jeśli chodzi o Lubuskie, to jest 46,8. Fatalna sytuacja jest w Warmińsko-Mazurskim, 62,8. Lepiej jest w Opolskim, Łódzkim, Zachodniopomorskim. No, ale jest kilka pytań a propos tego lockdownu. Sebastian Pilkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Czy nie trzeba było trochę wcześniej powiedzieć na przykład przedsiębiorcom, że słuchajcie, zamkniemy, bo w tym kierunku idzie cała ta sytuacja. Czy nie za późno powiedziano przedsiębiorcom?
Znaczy, po pierwsze, nie zamykamy wszystkich przedsiębiorców, tylko te branże, które według specjalistów, fachowców, powoduje to, że ten wirus szybciej się będzie roznosił. Wiadomo, że każdy, nie tylko rząd, ale i myślę, że opozycja, czyli wszyscy, którzy odpowiadają za kraj, chcieliby jak w ogóle nie zamykać, czy to opóźniać. Więc dzisiejsza sytuacja jest nadzwyczajna i ta sytuacja, nigdy jej wcześniej nie było i reakcja zawsze może być krytykowana, można mówić, że jest za późno, jest za wcześnie. Ja przypomnę tylko to, że jak przy drugiej fali, która już wygaszana była, stawialiśmy te ekstra szpitale i łóżka, to część opozycji zarzucała nam, że po co wydajemy pieniądze, po co to robimy. A dzisiaj ta sama opozycja mówi, że trzeba wykorzystywać te szpitale, że dobrze, że postawiono te szpitale. I tak właśnie, co by się działo, gdyby wtedy nie zapadła decyzja, żeby jednak tych łóżek zakupywać, stawiać te szpitale. Dzisiaj one są niezbędne i pytanie jest nawet, czy będą wystarczające, tak? Bo wirus szaleje i jest u szczytu. Część lekarzy mówi, że to już jest ostatni szczyt i jakby już tylko może być lepiej. Miejmy rzeczywiście nadzieję, że tak będzie. Nigdy nie będzie idealnie, także część przedsiębiorców oczywiście może mieć pretensje, może być pokrzywdzona. Premier zapowiedział kolejne 4,5 miliarda dla wsparcia przedsiębiorców. Zapowiedział tak zwany Nowy Ład, pewnie za chwilę o tym będziemy mówić, a więc plany inwestycyjne, propozycje dotyczące życia społecznego czy gospodarczego, które mają pomóc i silnie odbić głównie gospodarkę, tak, żebyśmy wrócili na te tory, gdzie mieliśmy bardzo dobrze zaplanowany budżet zrównoważony, a więc dochody i wydatki na tym samym poziomie z zerowym deficytem. Przez koronawirus to się nie udało. I mam nadzieję, że ten Nowy Ład pomoże przedsiębiorcom i że jeśli wspólnie to wytrzymamy, za chwilę odbijemy się od tego dna.
Radosław Wróblewski, to ja dopytam. Rzeczywiście między innymi posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński krytykowali przygotowania, budowę części szpitali tymczasowych. Padały hasła, po co rząd buduje te szpitale i że wyrzucane są pieniądze w błoto. Na Twitterze duża część polityków PiSu żądała przeprosin od panów Szczerby i Jońskiego. A jak pan na to patrzy?
Ja patrzę na to racjonalnie. Tutaj nie chodzi o budowę, a przygotowanie i przystosowywanie różnych obiektów do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego. I tutaj nie chodzi o krytykę tego, że szpital tymczasowy powstał, czy ma powstać, czy że powinien powstać, tylko chodzi o sposób, w jaki to było robione. Przypomnijmy sobie, proszę Państwa, że chociażby szpital na Stadionie Narodowym, który przez długie, długie miesiące był po prostu takim sztandarowym przykładem nieudolności właśnie prowadzenia tejże to polityki związanej właśnie walką z COVID-em, gigantyczne wydatki, chociażby na zarząd spółki tej, która zarządza tym szpitalem, brak pacjentów, brak dostatecznej ilości sprzętu. Podobnie w Katowicach, w Centrum Targowym, w wielu miejscach tak było. I tutaj powiem tak, no Twitter przyjmie pewno wszystko, więc w tym momencie żądania przeprosin są nieuzasadnione. Znaczy, nie, ale... To jest element dyskusji. To
ja
jest
rozumiem.
Element dyskusji.
No właśnie, dyskusji. Ja
panu na chwilę... momencie, i w tym momencie jedno jest proste. Jeżeli posłowie i opinia publiczna, ja też osobiście widzę, w jaki sposób w tym momencie PiS zarządza pieniędzmi publicznymi, naszymi pieniędzmi, no to w tym momencie te głosy protestu, głosy sprzeciwu będą i trzeba się z tym pogodzić.
To jeszcze jedno pytanie. Gdyby dzisiaj nie było... To jeszcze jedno pytanie. Przepraszam wszystkich słuchaczy, rozmawiamy przez telefon, więc ta reakcja jest, musimy sobie troszeczkę przeszkadzać. Pytanie, gdyby dzisiaj nie było tych szpitali tymczasowych, albo byłyby dopiero w budowie, to nie krytykowalibyście rządzących?
Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, krytyka nie dotyczy tego, że szpitale powstały, powstawały i tak dalej. To nie o to chodzi. Krytyka dotyczy tego, w jaki sposób był prowadzony cały proces powstawania i zarządzania tymi szpitalami. Więc to są dwie diametralnie różne rzeczy. To tak jak możemy sobie powiedzieć o Ostrołęce i przykładzie właśnie elektrowni, potencjalnej elektrowni budowanej przez rząd PiS, gdzie wyrzucono ponad 1 mld zł na inwestycję, która teraz będzie podlegać rozbiórce. No to o czym my mówimy? No to tu się spieramy. Tu jest zasadnicza
różnica,
jeśli chodzi o kwestię dotyczącą jakości zarządzania pieniędzy publicznymi w tak trudnej sytuacji.
Radosław Wróblewski mówił, teraz mówi Sebastian Pienkowski.
No to jest właśnie takie standardowe odbieganie od tematu. Oczywiste fakty, gdzie opozycja krytykowała nas za to, że w momencie, gdy każdy kraj chce kupić łóżka, respiratory, gdzie tego towaru brakuje, gdzie jest tak naprawdę bitwa, bo Unia Europejska w ogóle nie zadziałała jako organizm, który ma to równo podzielić i zamówić, tylko każdy kraj, a przede wszystkim Niemcy, zaczęły na własną rękę szukać, no i po prostu łamać pewne ustalenia w ramach Unii, no to w tym momencie Platforma mówi o elektrowni w Ostrołęce, no to ja mogę zacząć mówić o 250 miliardach VAT-u przez 8 lat i tak będziemy odbiegać. No jest fakt, rzeczywiście posłowie
kolejny mit
Platformy krytykowali to wszystko. Dzisiaj, gdyby rządzili i gdyby się trzymać ich krytyki, no to dzisiaj by tych szpitali tymczasowych po prostu nie było. Prawdopodobnie ludzie by zaczęli już umierać na ulicach i tak to by się tragicznie dla naszych obywateli skończyło. Na szczęście Platforma nie rządzi. Posługują się urzędnikami radne. Platforma oczywiście próbuje krytykować nasz rząd, ale w tej sytuacji myślę, że staramy się, bo nie wiemy, czy to jest optymalne działanie. Pewnie zawsze można powiedzieć, że można było lepiej, ale staramy się działać optymalnie, reagować na rozwój wirusa i przejść, mówiąc kolokwialnie, suchą stopą przez to. No i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, opanujemy to wszystko poprzez szczepienia i wyhamujemy tego wirusa i najpóźniej po wakacjach wrócimy do normalności.
Na to wszystko liczymy. Panowie, kolejny temat, bo czas nam się kończy, a chciałbym, żebyśmy się wypowiedzieli na kolejne tematy i sprawy. Wspomniał o tym już pan Sebastian Pienkowski, Krajowy Plan Odbudowy. Dyskutujemy o tym. To jest, wbrew pozorom, bardzo mało się o tym mówi, ale to są ogromne, ogromne inwestycje, które przewidziane są w tym łańcuszku Unia Europejska, poszczególne kraje i regiony. które mają, no nie wiem, czy odbudować, czy dać drugi oddech poszczególnym regionom, krajom po koronawirusie. Jeśli chodzi o województwo lubuskie, to są duże inwestycje, bo to jest na przykład Park Naukowo-Przemysłowy w Gorzowie i Centrum Badań Sztucznej Inteligencji, to jest 21 milionów złotych. Też termomodernizacje, ścieżki rowerowe, tabor kolejowy, to też jest w województwie lubuskim. Nie macie wrażenia, panowie, że za mało o tym dyskutujemy? Dużo jest polityki, a za mało jest właśnie na temat tych pieniędzy i ich przeznaczenia, bo propozycje, jakie wydać, są różne. Sebastian Pieńkowski.
No ta dyskusja trwa, tak? Tutaj ja jako członek partii rządzącej też do końca nie znam szczegółów, tak? Bo tutaj się mówi o różnych rzeczach, tak jak wcześniej wspomniałem, o propozycjach inwestycyjnych, ale też kolejne wsparcie dla seniorów, a więc zwolnienie od podatku dla emerytur, które są w wysokości 2500, bo tak gdzieś czytałem, czy kwota wolna od podatku.
Tak, bo to jest ten nowy ład, który zaproponował
dokładnie,
rząd.
Więc te szczegóły się wykrywają, a dlaczego się trwa dyskusja w rządzie? Dlatego, że po pierwsze mamy jakby trzy filary rządowe, PiS, Porozumienie i Solidarną Polskę. I każdy ma swoje pomysły, je trzeba uwzględnić. Po drugie, no rzeczywiście jest duża ilość pieniędzy do wydania. No i po trzecie, trzeba to wszystko policzyć, tak? No bo przecież wiemy, że każda kwota wolna od podatku to są olbrzymie pieniądze, które nie wpłyną do budżetu. No i trzeba się zdecydować, jaka ta kwota ma dla jakiej części społeczeństwa. I nie jest to proste, tak? Bo dzisiaj liczyć budżet w momencie, gdy nie mamy opanowanej pandemii, gdzie nie wiemy, kiedy uruchomimy daną gałąź gospodarki, jest bardzo trudne. No to jest sytuacja nowa i każdy ekonomista, który ma przewidzieć, jak będą wyglądały finanse naszego kraju, nie wiedząc, czy za chwilę będziemy otwierać dane województwo, czy wręcz zamykać. No są pewnie jakieś prognozy i wyliczenia, ale one nie muszą się wcale sprawdzić, więc to jest trudny okres. Więc ciężko dzisiaj wyjść, ogłosić nowy ład i standardowo powiedzieć jakieś liczby, które będą jednoznacznie wykazane w danej gałęzi gospodarki. I dlatego to trwa. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie rzeczywiście przedsiębiorcy przede wszystkim usłyszą
konkrety.
No ten kolejny impuls i kolejne konkrety.
Radosław Wróblewski, ja też tutaj zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o ten fundusz odbudowy, to tutaj PO i PSL stawia warunek rządowi, aby uwzględnić większą rolę samorządów w rozdysponowywaniu tych pieniędzy.
Oczywiście również Lewica takie też tezy głosi.
Po pierwsze, Lewica chce poprzeć, tak czy siak?
Panie redaktorze, Lewica nie chce poprzeć tak i siak. Będzie pan pewno z człowiekiem Lewicy rozmawiał. Ja też prześledziłem sobie wypowiedzi polityków Lewicy, więc nie jest to poparcie bezwarunkowe. I teraz uporządkujmy kwestie następujące. Fundusz Odbudowy to jest instrument unijny i teraz każdy kraj jest zobowiązany opracować swój dokument dotyczący, jak wykorzystamy te środki. Stąd też Krajowy Plan Odbudowy. Dyskusja, szybka dyskusja, lato ubiegłego roku, w sierpniu, lipiec, sierpień, wrzesień, bardzo krótki czas na przygotowanie ze strony regionów różnego rodzaju pomysłów na projekty związane z realizacją. Pan redaktor tu wspominał o niektórych pomysłach, warto uwzględnić jeszcze, że również z naszego regionu są to pomysły związane między innymi ze służbą zdrowia. Druga rzecz.
I parkiem technologii kosmicznych w Nowym Kisielinie za 80 milionów.
Okej. Również.
Czyli w Zielonej Górze.
Województwo lubuskie. Druga rzecz. Pan mówi, panie redaktorze, że tutaj jest dużo polityki. Polityki dużo jest przede wszystkim po stronie koalicji rządzącej. Mianowicie partia pana Ziobry, która całkowicie sprzeciwia się temu projektowi. I stąd jest ten problem. I problem ma w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość. I tu jest polityka. I tu jest pies pogrzebany.
A jak zagłosujecie
natomiast
przeciw, to nie będziecie mieli też problemu jako partia, że zagłosowaliście
przeciw. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenia PiS-u, we wdrażaniu różnego rodzaju dużych przedsięwzięć albo różnego rodzaju obietnicach. To znakomicie między innymi nasz europoseł pan Klich podsumował, że po promie została zardzewiała stępka, lodołamacz z tektury zapewne rozmiękł w deszczu, milion elektryków uparwia sny premiera, a elektrownia Ostrołęka straszy dwiema wieżami, które kosztowały ponad miliard złotych. I powiem też tak, Sebastian Pińkowski mówi, że nie zna szczegółów. Zapraszam, na stronach internetowych można sobie Krajowy Plan Odbudowy poczytać, zobaczyć i wyrobić sobie zdanie. Natomiast między innymi pani Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stwierdziła w swoim komentarzu do Krajowego Planu Odbudowy, że jest to dokument obszerny, ale nie ma w nim zbyt wielu konkretów.
Ale przepraszam, przepraszam. No właśnie, i pan jest...
Mówiłem, panie radny.
Ja nie, proszę nie przerywać. Proszę nie
przerywać. Radosław Wróblewski i za chwilę kolejny temat.
Ja jeszcze nie skończyłem. Proszę,
no tak, tylko proszę mówić zgodnie z prawdą.
Pana prawda, to jest pana prawda. Ja mówię to, co ja wiem. Ja się opieram na faktach, a nie mitach.
Ale
tak pan mówi, że nie ma szczegółów, a za chwilę pan cytuje, że w dokumencie nie ma szczegółów i konkretów. No to widzi pan. No to niech pan się zastanowi, o czym pan mówi.
Jeszcze jedno zdanie, Radosław Wróblewski.
No dobrze, pan nie skończył, ale niech pan logicznie mówi. Ja nie wprawiam coś, czego nie powiedziałem.
Jedno zdanie, Radosław Wróblewski i Sebastian Pińkowski.
A przypomnę, ten cały Nowy Ład podsumował publicysta, też wywodzący się z swego czasu z proweniencji prawicowej.
Jedno zdanie,
też,
proszę.
Który swego czasu chwalił PiS. Pan Łukasz Warzecha, który w tym momencie również ocenił Nowy Ład tak, że Nowy Ład może pogrzebać klasę średnią, bo przetrwanie władzy tylko to dla polityków PiS walka o życie. I prawda jest taka, że Nowy Ład
najprawdopodobniej
sprowadza się do bardzo prostego mechanizmu. Jak za pieniądze jednych kupić...
Ale ja tylko, bo pan jest, pan zna się na tych środkach europejskich i ich przeznaczeniu, natomiast przypomnę, że a propos tych lubuskich pomysłów na do tego Krajowego Planu Odbudowy, tak, no to przecież to są pomysły też zarządu województwa w głównej mierze.
Oczywiście, który, że tak, no z regionu który, wzięte.
No właśnie, tak. który uzgadniał to z panią minister Małgorzatą Jarosińską Jedynak,
tak, panie redaktorze,
więc jeżeli już, no to mamy... też pretensje do zarządu województwa. Sebastian Pińkowski.
Nie, absolutnie, żadnych pretensji.
No ale pan,
rządu,
nie, no jeżeli pan mówi, że to są...
Nie,
Sebastian Pińkowski.
Panowie, pozwólcie mi tłumaczyć do końca. Panie redaktorze, ale... żebyśmy byli precyzyjni. Rząd poprosił regiony o złożenie swoich propozycji projektów, wybrał część, ale nie wiemy, co dalej się z tym będzie działo i dlatego też Platforma Obywatelska i PSL, a także już Lewica, mówią wprost. Nie będziemy popierać w ciemno tego projektu, ponieważ nie wiemy, jak będzie zaplanowane wydatkowanie tych środków, monitorowanie tych środków.
Ale o tym też dyskusja środków, będzie teraz trwała właśnie.
Nie będzie, nie ma tej dyskusji.
No ale
nie ma tej dyskusji.
Ja zakładam, że jednak będzie. No. Kropka, Sebastian Pińkowski i mamy jeszcze 5 minut. Nie, panie radny, ale naprawdę, Sebastian Pińkowski, to jest bardzo ważne, dlatego to poruszyłem.
PSL i Lewica chcą w tym momencie doprowadzić, żeby samorządy miały wpływ na to, to oznacza jedno,
no,
że...
Zakładam,
tak
że miały, skoro pokazały,
wiedzieć,
czego chcą.
Te pieniądze były wydatkowane transparentnie, a nie tak, jak ostrzegam między innymi publicysta
Sebastian
również
Pińkowski.
Prawicowej.
Dziękuję, panie redaktorze. Ja wiem, dlaczego przedstawiciel Platformy, pan radny, jest tak zdenerwowany. Z bardzo prostego powodu. Właśnie ten postulat samorządów, że mają decydować o tych pieniądzach, ich tak boli, że nie będą decydować. A ostatnio w Lubuskiem koalicjant Platformy Obywatelskiej przez Radio Gorzów i Radio Zachód było pokazane piękne wykresy, jak marnujecie publiczne pieniądze, jak kupczycie stanowiskami z tych pieniędzy. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica centralizuje te środki i będzie sama nimi dysponować, zatrzyma to złodziejstwo, które trwało przez 8 lat waszych rządów, nie pozwoli na kolejne.
Jeśli coś jest złodziejstwem, proszę iść do prokuratury,
a nie że kupczycie stanowiskami, że te pieniądze wydajecie. Macie administrację w sejmiku ponad nadmiarową, 20% na etaty, gdzie w normalnej gminie 7. I my właśnie to ukrocamy. Te pieniądze trafią do ludzi, do przedsiębiorców, a nie dla waszych działaczy. I to was boli. Pod płaszczykiem.
No 4 minuty do 10:30, panowie.
Ograniczamy wasze rozpasanie. Mówicie o tym, że że te środki będą w końcu skutecznie wydane, a nie przez was roztrwaniane, bo 8 lat waszych rządów było jednym wielkim skandalem. Was to boli, Polacy to widzą, wybierają, głosują, no i niestety panowie, na razie dzisiaj wyborów nie wygracie.
Panowie, na koniec Sejmik Województwa Lubuskiego, bo jest wniosek o odwołanie przewodniczącej Sejmiku w ogóle w poniedziałek. Zaczynamy nie tylko lockdown w Lubuskiem, ale wznawiamy też sesję Sejmiku, nadzwyczajną sesję Sejmiku, która nie może się skończyć. W tle są i z jednej strony pieniądze na służbę zdrowia, zmiany w budżecie, z drugiej strony też dla części radnych kontrowersyjne wydatki, jak chociażby tam była kwestia zakupu działki od Uniwersytetu Zielonogórskiego pod budowę nowego budynku dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego za ogromną kwotę 80 milionów złotych. Czy da się ten pomysł obronić w Gorzowie i czy ten też sejmikowy lockdown się w końcu skończy? Proszę krótko, bo mamy dosłownie 3 minuty. Radosław Wróblewski.
Po pierwsze nie 80 milionów, a 25 milionów. Po drugie tenże to projekt dotyczący budowy nowoczesnego budynku wypełniającego nowe standardy, między innymi środowiskowe, był ujęty w strategii rozwoju województwa lubuskiego. 28 radnych zagłosowało za strategią, więc prawda jest taka, chodzi o zwykłą rozróbę polityczną, próbę pokazania, że tak naprawdę koalicja nie potrafi rządzić, nie potrafi się porozumieć, dogadać i w tym momencie słuchałem też częściowo obrad sejmiku w środę. Można powiedzieć tak, to była po stronie opozycji sejmikowej antypropaganda samorządności i stąd też ten kryzys, no powinni wszyscy tak naprawdę uderzyć się w pierś, zwłaszcza strona opozycji sejmikowej, kiedy zaproponowano już możliwe postulaty, o które się dopominano do spełnienia w sprawie głosowań budżetowych i ogłoszono kolejną przerwę.
Dobra, więc jak to się powinno skończyć w pana opinii? Bo na przykład poseł Konfederacji z Lubuskiego, pan Krystian Kamiński, mówi, że rozpisać wybory.
Nie biorę pod uwagę tego typu głosów, więc nie ma tutaj potrzeby rozpisywania nowych wyborów. Wystarczy rozsądnie i przede wszystkim z odpowiedzialnością zachować się w tych akurat konkretnych głosowaniach.
Sebastian Pińkowski.
Znaczy no pomysł budowy kolejnego pomnika dla władzy sejmikowej czy dla Platformy SLD i PSL-u definiuje tę władzę właśnie. Mamy pandemię, mamy olbrzymie potrzeby. Oczywiście to trzeba wybudować pałac dla władzy i dlatego wy nie wygrywacie wyborów, ponieważ właśnie macie takie poronione pomysły i dobrze, że są media, które to nagłaśniają i w wyniku tego, że są wolne media, wy się z tego wycofujecie. Wasi koalicjanci doszli do wniosku, ujawniając te materiały, jak zarządzacie województwem, że mają tego dosyć. No, przykro, że nie zrobili kroku do przodu kolejnego, czyli nie zerwali tej koalicji, głównie chodzi mi o PSL i nie stworzyli nowej. No niestety do momentu, kiedy PSL się nie zdecyduje, no nie ma szans na rozwiązanie tego pata, więc PSL musi się zdecydować, czy idzie
ostatnia konferencja liderów między innymi PSL-u pokazuje, że chyba PSL nie zdecyduje się na wyjście
dokładnie
z koalicji.
Ewidentnie PSL zostaje w koalicji, bo dzięki temu PiS nie będzie mógł rozwalić...
Naprawiać kraju, tak jak to naprawia po waszych 8 latach.
Panowie, 10.30...
A jeżeli mówimy o pałacach władzy, jeszcze raz odsyłam do rzeczy...
10.30...
Postawa pana Obajtka, Ostrołęka...
Ja bym chciał rozmawiać jeszcze pół godziny, ale niestety nie mam czasu.
Panie kolego, raczej argumenty.
Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta oraz Sebastian Pińkowski, wiceszef Rady Miasta w Gorzowie, Prawo i Sprawiedliwość, byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję panom za dyskusję. Radosław Wróblewski, dziękuję bardzo. I Sebastian Pińkowski, dziękuję bardzo. Wracamy po przerwie, po wiadomościach. I wracamy po przerwie. Kolejni goście, doradca wojewody lubuskiego Jarosław Porwich. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
I szef SLD w Gorzowie Maciej Buszkiewicz.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Zostańmy w sejmiku. Panów zdaniem, jak oceniacie tę sytuację, którą mamy teraz? Przypomnę naszym słuchaczom wniosek o odwołanie przewodniczącej sejmiku. Tam jest między innymi uzasadnienie o bezprawne przerywanie sejmiku przerwami i tak dalej, i tak dalej. Czy tę sytuację da się rozwiązać i właściwie czy ona jest ważna dla północy regionu? Jarosław Porwich.
No na pewno jest ważna. Ma miejsce tutaj taki dość duży galimatias. Oczywiście jest wniosek o odwołanie szefowej sejmiku. Natomiast też przypomnę, że tutaj no jest całe mnóstwo zastrzeżeń pod adresem pani marszałek Polak czy samego zarządu województwa. No tutaj też kościół niezgody na pewno jest ten pomysł, ażeby rozpocząć pracę nad budową nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, na co zgody opozycji w sejmiku wojewódzkim nie ma i jak sądzę nie będzie, bo oczywiście tutaj nie ma sporu co do tego, żeby przeznaczać jakiekolwiek pieniądze na służby czy ochronę zdrowia. Natomiast no, są takie elementy, z którymi nie można się zgodzić. W mojej ocenie najlepiej by było, żeby pani marszałek podała się do dymisji albo żeby wdrożyć jakieś inne rozwiązania, które zmienią ten stan rzeczy niedobry dla funkcjonowania naszego województwa.
Maciej Buszkiewicz, który bardzo głośno się zaśmiał.
Tak, panie redaktorze, ponieważ jeżeli mówimy o na przykład o szczeblu krajowym, to Prawo i Sprawiedliwość zarzuca opozycji, że nie chce współpracować, tylko krytykuje, co jest nieprawdą. Natomiast jeżeli chodzi o, już mówimy o szczeblu samorządowym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji, to nagle jedynym pomysłem, który słyszymy od pana Porwicha, od doradcy wojewody, jest to, że pani marszałek musi podać do dymisji i tyle. Mhm. Natomiast wracając do...
Ja tylko przerwę na sekundę. A nie ma pan wrażenia, że w tej całej dyskusji tego Prawa i Sprawiedliwości nie ma tak dużo jak radnych, którzy są bardzo blisko prezydentów Nowej Soli i Zielonej Góry? O tym wspomniał marszałek Jabłoński, który komentując całą sytuację powiedział, że no, sejmik jest okrążany przez Nową Sól i Zieloną Górę. Może to jest jakieś zagrożenie dla północy i powinniśmy patrzeć na to baczniej?
Panie redaktorze, zapewniam, że patrzymy na to bacznie, natomiast problem jest w tym, że pan Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, który ma koalicję w mieście Zielona Góra z Prawem i Sprawiedliwością, udaje wielkiego bezpartyjnego, jakim nie jest, steruje klubem samorządowym lubuskie i dla każdego, kto się chociaż troszkę interesuje polityką i władzą w samorządzie, wie, że pani Wioletta Hareńczak, przewodnicząca, o której tyle mówimy i zaraz mam nadzieję, jeszcze będę miał okazję się co do niej wypowiedzieć, była wiceprezydentem jeszcze niedawno. Jak została przewodniczącą sejmiku, radną sejmiku, nie mogła być wiceprezydentem, w związku z tym sztucznie stworzone jest stanowisko dyrektora, natomiast jej kompetencje są takie same jak poprzednio, czyli ma taką samą władzę, kiedy była wiceprezydentem miasta. Mamy ludzi, którzy są zatrudnieni w urzędzie i są radnymi miasta, radnymi wojewódzkimi. W związku z tym widać ewidentnie, że pan Janusz Kubicki ma przełożenie na te osoby. Jest to współpraca pana Janusza Kubickiego, który miał, z naciskiem na miał, korzenie lewicowe, bo w tej chwili od wielu lat jego związek z lewicą jest żaden i to jest po prostu czysty PiS w czystej postaci w tej chwili. W związku z tym bardzo by mu było na rękę, kiedy jego klub, bo to jest samorządowe lubuskie, można nazwać jego klubem w sejmiku województwa, miałby koalicję z PiS-em. Ale jeżeli mówimy o tym, dlaczego został złożony wniosek o odwołanie pani Wiolety Hareńczak. Ja przypominam, bo pan Porwich mówił o budynku pasywnym, który Urząd Marszałkowski chce wybudować. Pan marszałek Jabłoński też wyraźnie wskazywał na to, że jest to budynek pasywny, czyli budynek tak naprawdę, który nie będzie wiele kosztował, jeżeli chodzi potem o użytkowanie, ponieważ nie będzie miał dużego zapotrzebowania na energię, na ciepło i tak dalej. Jest to nowoczesny budynek. Dzięki temu, że ten budynek zostanie wybudowany, będziemy jako Urząd Marszałkowski mogli zejść z najmów, które kosztują grubo ponad milion rocznie. W związku z tym będziemy mieli swój budynek, a nie będziemy musieli wynajmować od osób prywatnych. Być może, że to też jest przeszkodą, że ktoś straci w tym momencie na najmie i komuś to przeszkadza. Natomiast ten, jeżeli nazwijmy to kontrowersyjny pomysł, przypominam, że Zarząd Województwa, przedkładając kolejny projekt uchwały, wycofał się z tego pomysłu. Bo mówimy, że to było kością niezgody. Zarząd województwa poszedł krok do tyłu, mówimy, to jeżeli to budzi kontrowersje, mimo że jest wpisane w strategii województwa, to my to wycofujemy z sesji nadzwyczajnej i to będziemy obradować na tym na sesji 29 marca, bo na ten dzień jest kolejna sesja zwyczajna zgodnie z programem za ten. Też był problem, bo i pani przewodnicząca zarządziła przerwę z poniedziałku na środę. W środę zarząd województwa znowu zrobił krok do tyłu i znowu wycofał pewne punkty w projekcie uchwały, które wedle opozycji budziły pewne
no dobrze,
wątpliwości.
Ale
to zarząd województwa mówi, okej, to budzi wątpliwości po to, żebyśmy mogli przekazać środki na ochronę zdrowia na jednostki podległe, na to, żeby mogły działać na bieżąco.
A nie trzeba było tak od razu?
Wycofujemy się, ale panie rektorze, i w środę znowu zarząd województwa poprosiła pani marszałek o godzinę przerwy, zrobili krok do tyłu, przedstawili projekt uchwały, który tak naprawdę był zmniejszony o pewne punkty, które porodziły wątpliwości.
No.
Na co pani Gośniowska-Kola z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że ona nie jest w stanie się z tym zapoznać. Jeżeli miała projekt uchwały w pełnym wymiarze, pewne rzeczy tylko zostały wykreślone, zmienione na ich prośbę i ona mówi, że nie jest w stanie się z tym zapoznać.
Kwestie.
Prosił pani... przerwę i na 4 dni pani przewodnicząca Haręźlak kolejną przerwę wyznacza.
I
a propos jeszcze, jeżeli jesteśmy przy pani Haręźlak, ja tylko mam nadzieję, ponieważ pani Haręźlak jest taka i opozycja, są tacy pewni, że nie ma większości w tej chwili koalicja rządząca, że pani Haręźlak razem z Januszem Kubickim, bo ona już nie nadąża
proszę
po prostu
kończyć, bo naprawdę długo pan mówi.
Od prezydenta Kubickiego, bo to tak naprawdę on steruje obradami sejmiku, a nie pani przewodnicząca, że pani przewodnicząca dopuści do głosowania nad jej odwołaniem, że tutaj nie będzie próby
żadnych trików. Zobaczymy, co będzie, ale ja tylko dopowiem do tego, co pan powiedział a propos budynku Urzędu Miasta. Czy Gorzów nie planował budowy nowego urzędu? Planował. Kiedy zobaczył, że wyjdzie to za drogo, co zrobił? Kupił nieruchomości, które można było wykorzystać w Gorzowie. Chyba zdaje się kupił od AWF-u na Myśl Dworskiej. Mogę się mylić, ale w tamtym rejonie jest przecież Urząd Miasta. Pytanie, czy w tym wypadku też nie powinno tak być, ale to są, ja mówię, didaskalia.
To dyskutujmy, a nie turpujmy.
No właśnie, dyskutujmy, a nie wrzucajmy pod głosowanie od razu uchwały o kupnie działki.
Dlatego zarząd województwa się wycofał z tego i powiedział...
Ja rozumiem, już pan to powiedział. Jarosław Porwich.
Mój adwersarz chce nas po prostu najzwyczajniej w świecie zagadać i to takimi szczegółami, które... nie mają do końca związku ze sprawą. Mówił tutaj też o przeetatyzowaniu, jeżeli chodzi o niektóre obszary. Ja tylko chcę powiedzieć, że no tak rozbudowanych struktur, jakie są w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim, to chyba innej władzy samorządowej na terenie kraju nie ma. Zbyt rozbudowana etatyzacja, tak? Zbyt wielki rozwój etatów. To jest jak gdyby jedna sprawa. Później niepotrzebne wydatkowania pieniędzy na nikomu niepotrzebne cele, później dbanie o wizerunek, przeznaczanie też na to bardzo dużych pieniędzy. I ja powiem tylko w ten sposób. Naprawdę, ja jako obserwator muszę powiedzieć, że w mojej ocenie akumulatory zarządu województwa się wyczerpały. Nie ma pomysłu na to, co robić z województwem konkretnie, jak współpracować też z administracją rządową dla dobra województwa lubuskiego, nie tylko dla Zielonej Góry, ale też dla Gorzowa Wielkopolskiego, dla Nowej Soli,
chociaż
Pszczelec Krajeńskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to jest jak gdyby podstawa, to jest podstawa.
Chociaż właśnie tu trzeba oddać, przerwę na chwilę, chociaż tu trzeba oddać pani marszałek, że kiedy trzeba było porozmawiać na temat pewnych zmian w służbie zdrowia, no to ostatnio wizyta w Urzędzie Lubuskim w Gorzowie, pani marszałek przyjechała, spotkała się z wojewodą i porozmawiała, więc ten dialog na tej najważniejszej płaszczyźnie jest.
Ten dialog po prostu jest taki bardzo mocno cząstkowy, od akcji do akcji, ale tak naprawdę pani marszałek uprawia tylko politykę, dba tylko o wizerunek Platformy Obywatelskiej, a nie o dobro głównie mieszkańców województwa lubuskiego, a o to powinna głównie zabiegać, współpracując z kimś, z kim tylko można, między innymi z administracją rządową, a tego nie czyni.
Przed nami tak naprawdę ta sesja poniedziałkowa. Zobaczymy, co się stanie i tak naprawdę nic w tej chwili nie wiemy, a scenariusze, jak słyszymy, scenariuszy jest sporo. I kwestia tego budynku, ja wiem, że on może kosztować inaczej niż pierwotnie podawały media. To jest, ja spytałem z punktu widzenia Gorzowa, czy w Gorzowie ten pomysł da się obronić? I jak to wygląda z punktu widzenia północy regionu, bo przypomnijmy, że obok tego pasywnego budynku ma stanąć Centrum Technologii Kosmicznych za 60 milionów złotych, a mówimy tylko o budynku, a nie o wyposażeniu. Więc trochę tych inwestycji jest, a jak mówił marszałek Jabłoński, no też trzeba spojrzeć na 80 innych gmin w regionie. Panowie, idziemy dalej. Ja na początku naszej audycji puściłem sondę wśród mieszkańców o lockdownie. Jak panowie patrzą na tę decyzję? Czy nie była ona za późno z punktu widzenia przedsiębiorców? Bo to też jest ważne pytanie. No i czy to coś da? Bo wspomniałem też doktora Smykałę, który mówił, że no, obserwuje ludzi i widzi, że bardzo dużo osób po prostu się nie stosuje albo lekceważy pandemię, bo się do niej przyzwyczaiło. I czy to nie jest bardzo duże zagrożenie z punktu widzenia no, zasadności wprowadzenia lockdownu? Pan Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, kiedy był ogłoszony lockdown na ze swoich mediów społecznościowych, napisałem takie kontrowersyjne zdanie, że mamy lockdown w Lubuskiem, czy nie zapracowaliśmy sami sobie na niego. I trochę tak jest, ponieważ widzimy to, że rzeczywiście jako społeczeństwo jesteśmy zmęczeni i to jest zrozumiałe, że jesteśmy zmęczeni, bo to już mamy 12 miesięcy życiu w pandemii. Natomiast i często nie przestrzegamy tego dystansu społecznego. Wiele osób chodzi w maseczkach. Jeszcze mamy płaskoziemców, którzy uważają, że jeszcze do tej pory, mimo że minęło już 12 miesięcy, dziesiątki tysięcy i miliony ludzi w skali świata zmarło na COVID. Jeszcze są osoby, które uważają, że COVID-u nie ma. Widzieliśmy, co się działo na Krupówkach, widzieliśmy, co się działo nad morzem, kiedy nagle jest high life i młodzi ludzie tańczą bez maseczek, przyjeżdżają potem do domu i nie daj Boże zarażają najbliższą rodzinę, znajomych z pracy. I tu jest wina po części społeczeństwa. I no jakby lockdown w tym momencie, troszkę żeśmy sobie sami na ten lockdown zapracowali. Tylko z drugiej strony mam merytoryczne uwagi do rządzących. Dlaczego nie testujemy? Robi to całe, ciągle o tym dyskutujemy i opozycja mówi, dlaczego nie testujemy? Gdybyśmy testowali, a robi to wiele krajów, oczywiście powinno to być za darmo, w sytuacji, kiedy się jedzie i mamy 24-godzinne testy. Podajemy numer PESEL, podajemy numer telefonu i dostajemy potem informację zwrotną, jaki mamy wynik testu. Jeżeli byśmy testowali na dużą skalę, jesteśmy w stanie wtedy wyłapać, gdzie są te ogniska zarażeń. Mhm. Wtedy, jeżeli mamy tą wiedzę, to jesteśmy w stanie coś zaplanować. A odnoszę wrażenie, że wprowadzane restrykcje rządowe i pewne obszary, które są zamykane, nie są zrozumiałe, nie ma jasnego przekazu.
Tylko jak pan posłucha na przykład...
Dlatego potem mamy to, co mamy.
Tylko jak pan posłucha na przykład ekspertów, którzy, umówmy się, dyskutują z rządem, na przykład pan dr Grzesiowski mówi, że akurat zamykanie poszczególnych regionów jest właściwe z punktu widzenia walki z pandemią. Dzisiaj w Lubuskiem 653 nowe zakażenia, wczoraj 700, ponad 700, więc ta liczba jest nadal wysoka. Jarosław Porwich.
Bardzo dobrze, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej, premiera Morawieckiego nie ugiął się przed tymi naciskami ze strony polityków opozycji, którzy poddawali wątpliwość zasadność tworzenia jednoimiennych szpitali, chociażby takich jak na Stadionie Narodowym, czy też w wielu, wielu innych miejscach, że rząd robił swoje i nie słuchał opozycji, bo aż strach pomyśleć, co by się wydarzyło, gdybyśmy się spotkali z tym stopniem zakażeń, który mamy miejsce dzisiaj, bylibyśmy do niego nieprzygotowani. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa, no cieszy to, że chociażby jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to połowa łóżek dla covidowców jest zajęta. Także mamy sporą rezerwę, którą możemy też powiększyć. Także na dzisiaj to jest połowa, jesteśmy w Lubuskim dobrze przygotowani. Natomiast ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z panem dyrektorem szpitala wojewódzkiego, panem Jerzym Ostrołuchem, i on mi powiedział, zwrócił uwagę na jedną rzecz, że obserwowane jest takie nowe zjawisko, że do szpitali z rozpoznaniem covidowym trafiają coraz młodsi pacjenci. I to jest też takie zastanawiające, też musimy, że tak powiem, nad tym się zastanowić, jaka tego jest przyczyna. No i jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, to sobie oczywiście radzimy, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że no co by nie mówić, jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o najniższe bezrobocie w Europie. Jeżeli chodzi o spadek produktu krajowego brutto, no i to są wskaźniki, z którymi nie można dyskutować. Natomiast docierają jednak takie coraz częstsze informacje, i to powiem jako ciekawostka, o nienajlepszej kondycji psychicznej wielu osób. Takie pojawiające się stany lękowe, depresje i tym podobne. I właśnie ten aspekt zaczyna coraz bardziej niepokoić. I właśnie na to musimy zwrócić obecnie szczególną uwagę. To jest między innymi konsekwencja zamknięcia się w domu wielu osób i odcięcia się od kontaktów międzyludzkich oraz skoncentrowania się na przekazach medialnych mówiących o zagrożeniu epidemiologicznym. Niektórzy popadają w pewnego rodzaju psychozę i to jest bardzo niepokojące. I myślę, że my jako mieszkańcy, jako sąsiedzi powinniśmy rozglądać się dookoła, czy nie dotyczy to naszych sąsiadów i bliskich, i starać się samemu pomóc takim osobom, a jeżeli się nie da, zgłaszać takie przypadki. To ważne, bardzo ważne, żeby właśnie nie poddawać się skutkom pandemii, tylko z nimi walczyć. Pandemia to nie jest koniec świata. To coś, co nas, mam nadzieję, czasowo dotknęło. I z tym musimy naprawdę, na te aspekty nowe musimy też zwracać bardzo dużą uwagę. I tak na marginesie, no powiem w ten sposób. Byłoby dobrze, żeby problemu pandemii nie wykorzystywać do walki politycznej. A opozycja dalej to robi. I to widać na każdym kroku. Jestem za tym, aby po czasie pandemii, jak już uspokoi się sytuacja, opozycja dalej sobie powróciła do tego lania wody, no ale w późniejszym czasie nie będzie już tak to niebezpieczne, jak ma miejsce dzisiaj. Także apeluję tutaj o rozsądek, żebyśmy naprawdę wspólnymi siłami i opozycja, i koalicja, i rządzący, oczywiście wszyscy jak gdyby bardzo mocno skoncentrowali się na tym największym problemie, który nas na tym etapie dotyka.
Maciej Buszkiewicz,
na koniec. Krótko
proszę, bo kończymy.
W tym temacie, jeżeli chodzi o szpitale tymczasowe, to co mówił w pierwszej części Radosław Wróblewski, myśmy nie mówili o tym, że nie mają być robione, tylko tyle, że chodziło o rozpasanie w tym momencie. Natomiast jeżeli, uwaga lewicy, dwie uwagi.
Nieprawda.
Jeżeli mamy te szpitale tymczasowe, one powinny przyjmować jak najwięcej pacjentów po to, żeby odciążać te szpitale tradycyjne tak zwane, żebyśmy tam mogli przeprowadzać jak największą liczbę operacji planowanych. Dlatego do szpitali tymczasowych uważamy, że powinniśmy kierować jak największą liczbę pacjentów. Natomiast nie chodzi, lewica nie krytykowała cały czas, bo pan mówi o tym, że opozycja tylko krytykuje. Przypominam, że myśmy proponowali również parę miesięcy temu, żeby w oparciu o przepisy międzynarodowe przejąć patenty, chociażby Modeny, a było to do zrobienia i produkować samemu szczepionkę. Natomiast w tej chwili już rząd mówi o tym, że rzeczywiście można było to zrobić. Trzeba było się lewicy słuchać kilka miesięcy temu, a nie uważać, że jest się najmądrzejszym, a opozycja jedyne, co potrafi, to krytykować.
Krytyka merytoryczna jest dzisiaj potrzebna. Gdybyśmy słuchali opozycji, to dzisiaj byśmy
byli w dużo lepszym punkcie, niż jesteśmy.
Jarosław Porwich na koniec i kończymy?
Nie, no powiem tak, no oczywiście nie zgodzę się tutaj z tym, co powiedział mój adwersarz, bo oczywiście prawda jest zgoła inna. Politycy opozycji mówili to, co mówili. To, co mówił pan Borys Budka, to, co mówił pan Kierwiński, to są liderzy opozycji. Oni poddawali wątpliwość, zasadność przygotowania takiego szerokiego na trzeci etap pandemii. Tak? Ludzie mówią o przeprowadzeniu wyborów w największym okresie pandemii w ubiegłym roku i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy pamiętamy doskonale, jak było.
Stawiamy kropkę. Ja mam nadzieję, że ten problem niedługo się skończy, chociaż wczoraj czytałem raport dotyczący szczepionek w następnym kwartale, w drugim kwartale i no, ma być więcej. I oby było ich więcej, bo ponoć to, tak mówił wojewoda w ostatnim wywiadzie dla Radia Zachód, możemy szczepić w Lubuskiem około 2000 osób dziennie. Czy 6 tysięcy? Nie, 2 tysiące osób dziennie.
Oby było więcej tych szczepionek, tak. Bo moce przerobowe są dużo większe niż w tej chwili wykorzystywane.
No to też coś świadczy o tym całym systemie. Stawiamy
A
kropkę.
To, że ich nie ma, to, że są problemy z ich otrzymaniem, to jest wina władz Unii Europejskiej, a nie rządu Rzeczpospolitej, przypominam.
Oby te szczepionki dobrze, do nas docierały w większej liczbie. Dziękuję panom za rozmowę, dziękuję za dyskusję. Przypomnę, gośćmi politycznego podsumowania tygodnia w Radiu Gorzów byli doradca wojewody lubuskiego Jarosław Porwich.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego weekendu.
I szef SLD w Gorzowie Maciej Buszkiewicz.
Dziękuję panie redaktorze, do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję panom za rozmowę, państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji. Może już będą ciekawsze, w sensie lepsze wiadomości na temat pandemii. Oby. Miłego weekendu, do usłyszenia.